i przedstawiam Państwu naszych gości. Otóż gościmy w studiu panią Annę Owczarek, członkinię Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, która równocześnie jest przedstawicielką mieszkańców. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, Anna Owczarek, witam wszystkich.
Reprezentantką mieszkańców jest także pani Alicja Socha, sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, co także ma znaczenie dla tej sprawy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A przy telefonie witam serdecznie wiceprzewodniczącego tej nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, pana Adama Opałkę, który równocześnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Łańcuta. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I panie przewodniczący, od ilu lat mieszka pan w zasobach, tak to ujmę, Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie?
Od 16 roku życia, czyli jak dobrze to przeliczyć, 35 lat.
Bardzo się cieszę, że w tak...
Pierwsze osiedle 3 maja, teraz osiedle generała Maczka.
Cieszę się, że w tak kompetentnym gronie się spotkaliśmy. Ze smutkiem muszę zaznaczyć, że zaproszenia do studia nie przyjął prezes spółdzielni, pan Andrzej Mikę. Poprosiłam pana prezesa, żeby odniósł się do kwestii, które mieszkańcy poruszali w tej dosyć długiej rozmowie. I pan prezes wystosował do nas pismo jako odpowiedź na te podnoszone przez mieszkańców kwestie. Proszę Państwa, więc pismo jest długie. Na samym początku pan prezes pisze tak. W odpowiedzi na pani pismo dotyczące zagadnień do audycji Polskiego Radia Rzeszów pragnę na wstępie poinformować panią o zadaniach i celach, jakie stawiane są spółdzielni, co zarząd spółdzielni zgodnie z prawem winien robić, jak wygląda podział kompetencji. Myślę, że pominiemy te kwestie z całym szacunkiem dla pana prezesa, ponieważ... Pomóżcie panie, bo panie też widzą ten tekst, no tak półtorej
to są
strony.
Zacytowane przepisy, paragrafy statutu.
Tak, statut jest do wglądu na stronie internetowej, także z tym statutem się ja również zapoznałam. I teraz proszę państwa, myślę, że taka najważniejsza część tego pisma brzmi. Wszystkie uwagi dotyczące jakiejkolwiek samowoli czy też działania z pominięciem prawa są chybione. Pragnę dodać, że w ocenie Rady Nadzorczej zarząd pracuje zgodnie z prawem w ramach posiadanych kompetencji. Zostało to stwierdzone w protokołach Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, jak również w protokole lustracyjnym po lustracji przeprowadzonej przez Podkarpacki Związek Rewizyjny oraz decyzji Rady Nadzorczej. Ja tutaj tylko chciałam dodać, że pan Adam Opałka jest po raz kolejny, prawda, w Radzie Nadzorczej Spółdzielni, bo to też jest ważne dla naszej sprawy.
Tak, po raz drugi zostałem wybrany przez walne zgromadzenie.
Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. W uzupełnieniu kontynuuję czytanie pisma od pana prezesa. Pragnę wspomnieć, iż spółdzielnia posiada rozwiniętą sieć tablic informacyjnych. Na każdym osiedlu znajduje się duża tablica informacyjna, jak również w każdej klatce schodowej, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące kluczowych danych związanych z kosztami eksploatacji mieszkań, jak też informacje przypominające zasady właściwej eksploatacji mieszkań. Działania związane z poprawą standardu i kosztów eksploatacji mieszkań są również znaczne. Jesteśmy jedną z niewielu spółdzielni na Podkarpaciu, która zainstalowała dźwig windę w budynku istniejącym jako dodatkowe wyposażenie. Prowadzimy również system prognozowania pogody celem optymalnego wykorzystania energii cieplnej. Pracujemy w porozumieniu z ciepłownią Łańcut nad wymianą węzłów cieplnych. Prowadzimy sterowanie ciepłem w dzień, jak i w porze nocnej. Ociepliliśmy w ostatnich latach 11 budynków, w tym 3 budynki na osiedlu Wyszyńskiego. Kompleksowo z dociepleniem wszystkich przegród razem z montażem paneli fotowoltaicznych. Zainstalowaliśmy turbiny wiatrowe, obecnie w fazie dostosowania do uwag mieszkańców na ponad 30 budynkach. Spółdzielnia, jak chyba żadna na Podkarpaciu, przeprowadza ankiety wśród mieszkańców dotyczące problemów ich życia codziennego z prośbą o wyrażenie opinii, na przykład na osiedlu 3 maja w sprawie parkingu osiedlowego, na osiedlu Sikorskiego w sprawie usytuowania śmietnika itd. Poruszona w pani piśmie kwestia dotycząca rzekomej gospodarności jest niezgodna z prawdą. Spółdzielnia od niemal 12 lat procesuje się z oszustami. Obecnie sprawa zalega w Sądzie Najwyższym. A wnioski o ściganie oszustów składane są do wszystkich prokuratur, od prokuratury rejonowej w Łańcucie, przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie, prokuraturę w Katowicach, delegaturę do przestępstw gospodarczych prezydenta RP, ministra sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, posłów na Sejm Warchoła i Gołojucha. A tak na marginesie, to jest to temat dla śledztwa dziennikarskiego. Dlaczego organy państwa promują oszustów? Jeśli pani zainteresuje się tą sprawą, udostępnię wszystkie dokumenty źródłowe. Przypomnę państwu, że cały czas czytam pismo, które wystosował do nas prezes spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie, pan Andrzej Mikę. A na koniec kilka słów o relacjach spółdzielni z członkami. Otóż pracownicy spółdzielni wykonują wszystkie możliwe prace. Jesteśmy związani pewnymi ograniczeniami, na przykład w relacjach między mieszkańcami, w sprawach wejścia do lokalu itp. I staramy się działać w maksymalnym czasie, nawet po godzinach pracy w przypadku awarii. Reasumując, spółdzielnia działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, to znaczy zgodnie z ustawą, statutem oraz regulaminami wewnętrznymi. Mieszkańcy mają zapewnione wszystkie warunki do mieszkania. Niestety, spółdzielnia nie ma wpływu na ceny mediów i innych składników niezależnych od decyzji spółdzielni, jak na przykład ceny ciepła, wody, śmieci, podatku od nieruchomości, czy wreszcie wysokości minimalnej płacy oraz inflacji. Wymienione czynniki kształtują zasadnicze obciążenia eksploatacyjne mieszkańców. Mam nadzieję, że wyjaśniłem pani przynajmniej w zarysie zadania, jakie musi spełniać spółdzielnia. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt ze spółdzielnią. Z poważaniem, Andrzej Mikę. I teraz bardzo proszę, żeby państwo odnieśli się do pisma pana prezesa. Zacznijmy od pani Anny Owczarek.
Trudno odnieść się do tego pisma w kontekście zadanych pytań, bo myślę, że tutaj warto, żeby pani redaktor przytoczyła pisma, które pytania, które faktycznie padły z strony radia do pana prezesa, żebyśmy wiedzieli, o co było pytanie, a jaka była odpowiedź. I dzięki temu będziemy mieć też obraz relacji między spółdzielnią a członkami spółdzielni, którzy starają się czasami jakieś tematy wyjaśnić.
Rzeczywiście, pytania były bardzo rozbudowane. Była zarysowana kwestia i następnie konkretne pytania. Były to takie cztery grupy zagadnień i wśród tych pytań znalazły się: kto ponosi koszty przegranych wyroków i w jaki sposób są one spłacane? Dlaczego członkowie spółdzielni nie mają możliwości zapoznania się z informacjami? Jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, o których tak dużo też mówili mieszkańcy, to pytanie brzmiało: na jakiej podstawie pan prezes podjął decyzję o tej inwestycji, dlaczego żadne informacje nie są przedstawiane na stronie internetowej? Kolejnym problemem, zdaniem mieszkańców, jak państwo zresztą słyszeli, jest sposób organizowania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Tu też między innymi pytanie brzmiało, kogo i przed czym służby miały chronić. Tu chodzi o zatrudnienie firm ochroniarskich na walnych zgromadzeniach. Pytanie, czy wybrana w ten sposób, o którym państwo też słyszeli, Rada Nadzorcza może reprezentować wyborców, skoro nie było możliwości wyboru. I zagadnienie ostatnie, zagadnienie czwarte. Kiedy i gdzie członkowie mogą się zaznajomić z dokumentami? Tutaj chodzi o walne zgromadzenie członków, zwłaszcza z uchwałą numer 14 o odwołaniu pana prezesa spółdzielni mieszkaniowej. No i takie były pytania. No i teraz odpowiedzi.
Faktem jest, że pan prezes nie otrzymał absolutorium na żadnej części walnego zgromadzenia. Siłą rzeczy powinien mieć na uwadze to, że mieszkańcy nie mają już do niego zaufania.
Pani Alicjo, zaraz przejdziemy do tego, tylko gdyby zechciała pani jeszcze odnieść się do odpowiedzi pana prezesa. Czy coś tutaj może panią usatysfakcjonowało?
Niestety nie, bo na proste pytanie, kto ponosi koszty i w jaki sposób są spłacane wyroków sądowych? Ja rozumiem, że spółdzielnia się procesuje już od 12
tak,
lat.
Tak, tutaj pan prezes to podnosi, że kwestia dotycząca rzekomej niegospodarności, pan prezes twierdzi, że jest niezgodna z prawą, ponieważ spółdzielnia, z tego co rozumiem, tak jak pan prezes pisze, została oszukana, tak? I teraz sprawy toczą się w sądzie.
No ale już sprawa jest w Sądzie Najwyższym, czyli dwa etapy sądu, czyli pierwsza instancja i druga stwierdziły, że powód miał rację i pozwany, czyli spółdzielnia musi zapłacić te koszty. My dlatego pytamy, w jaki sposób są one opłacane, te koszty, i kto je ponosi, ponieważ no siłą rzeczy, jeżeli jest w Sądzie Najwyższym, to dwie instancje, wyrok sądu apelacyjnego jest, że nakładający obowiązek zapłaty tego. I chcieliśmy prostą odpowiedź, bo mamy prawo to wiedzieć, czy to jest z naszych pieniędzy, czy w jakiś inny sposób są spłacane te koszty? No, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie.
Pani Anna Owczarek?
Problemem jest też to, że tak naprawdę ta informacja wypłynęła tylko i wyłącznie dzięki działaniom osób, które są bardzo mocno zaangażowane w życie spółdzielni i to nie była informacja i nadal nie jest to informacja, która jest w jakikolwiek sposób zamieszczona przez spółdzielnię. Spółdzielnia ukrywa ten fakt, stara się też w jakiś sposób rozmyć odpowiedzialność swoją, bo tutaj można zakładać, że po prostu są ludzie, którzy może przeoczyli w tym procesie inwestycyjnym pewne zagadnienia, może po prostu nie dopilnowali tematów i my nie mamy pretensji nawet o to, że po prostu te tematy zostały wtedy źle poprowadzone ze strony spółdzielni, jeśli chodzi o inwestycje, tylko chodzi cały czas o informację, że nie było tej informacji, nie ma nadal tej informacji jasnej. Były tylko faktycznie zapytania, czy na zasadzie walnym zgromadzeniu, na zasadzie wyjaśnienia, czy są to plotki, czy to jest rzeczywistość. W którymś momencie postawiony pod ścianą główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej, kiedy dostał jasne, proste pytanie. Czy różnice między faktycznie z finansowymi dokumentami wynikają one w związku z tym, że po prostu faktycznie rezerwy są robione ze względu na
spłatę
kosztów sądowych, ze względu
na sądowych.
Tak, dokładnie. To wtedy przyznał tak, że te rezerwy, które są faktycznie tworzone, były tworzone ściśle w powiązaniu z wyrokami sądu, które po prostu nakładają konieczność spłaty zadłużenia przez spółdzielnię mieszkaniową. I nie ma tej jasnej informacji. Chodzi o to, że to jest to mataczenie.
I tutaj myślę, że pan Adam Opałka, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, koniecznie powinien wejść ze swoją refleksją i na temat pisma, i na temat no, całej tej sprawy i całej tej kwestii, która dzieje się teraz w spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie. Bardzo prosimy.
Szanowni Państwo, szanowne panie, tu jest tak padło szereg pytań, że w zasadzie nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę to, co mnie najbardziej tak chyba teraz w tym momencie uderzyło. Nieprawdą jest, że Rada Nadzorcza na obecnych trzech walnych zebraniach w dużych spółdzielniach mieszkaniowych odbywa się to tak, bo nie ma tak potężnych sal. Jeśli my tutaj mówimy o ponad chyba, jeśli dobrze pamiętam, 1400 spółdzielcach, no to proszę mi znaleźć w Łańcucie, przyjmijmy, że przyjdzie 1400 osób.
Przepraszam,
na walne...
ale nie rozmawiamy teraz o walnym zgromadzeniu.
Ale dobrze, to może niech pan Adam tylko swoją refleksję na gorąco rozumiem.
Ja swoją refleksję na gorąco, oczywiście, że tak.
Tak, tutaj a propos tego, co pani Alicja powiedziała.
Tu się musi rozbić na kilka tych zebrań.
Tak. Ale my o to nie mamy pretensji.
Ale chwileczkę, ale ja pani nie przerwałem, dobrze?
A myślałam, że
teraz
unikniemy
ja,
tego
ja
zdania magicznego.
Głos. I teraz ja spokojnie.
Tak,
powiem.
Bardzo proszę, panie Adamie, oczywiście.
To nie zajmie.
Bardzo
naprawdę.
Proszę, bardzo
odniosę
proszę, mówi pan.
Do kilku rzeczy, bo tych rzeczy jest bardzo dużo. Rada Nadzorcza została na walnym zebraniu wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Był regulamin, każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej miał obowiązek uczestniczyć w trzech zebraniach. Taki był obowiązek, tak był w regulaminie. Jeśli ja złożyłem, to wiedziałem, że muszę być przez środę, czwartek, piątek. Dobrze, tu zamykamy temat. Wszyscy o tym wiedzieli. Kto nie mógł wziąć udziału w trzech zebraniach, bo tak to wygląda zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, nie tylko statutu spółdzielni, ale prawa spółdzielczego, bo prawo spółdzielcze wyraża na to zgodę. W naszej spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie Rada Nadzorcza może liczyć od 7 do 9 osób. Mogło się zdarzyć, że któryś z kandydatów nawet na tych 9 mógł nie otrzymać ani jednego głosu za. Mógł po trzech walnych zebraniach odejść z głosem zerowym i mogło być 7 członków w obecnej Radzie Nadzorczej. Więc nie jest to prawda, że nie było wyboru. Był wybór, można było komuś nie udzielić zupełnie poparcia. To jest jedna sprawa.
Tutaj się pan odnosi, do tego trzeciego zagadnienia.
Tak, dokładnie. Tak jak tu już tam też pani powiedziała, ja za prezesa nie będę odpowiadał, bo ja jestem w Radzie Nadzorczej. Byłem wtedy zwykłym członkiem Rady Nadzorczej. Odbywało się to akurat, moja kadencja padła na niedobry czas pandemii, kiedy nie mogły się odbywać walne zebrania w rzeczywistości, potocznie mówiąc w języku angielskim, tak, spowszednionym w realu. Odbywały się walne zebrania online, tak jak wiele rzeczy się odbywało online. Tu jest wielką krzywdą było, że przez 3 lata mieszkańcy nie mogli się spotkać, nie mogli porozmawiać z zarządem, z radą nadzorczą. To jest niedobre. Tu myśmy na przykład jako, bo tak jak już pani powiedziała, jestem w Radzie Miasta, tu jakoś żeśmy sobie radzili ogromnie i sesje Rady Miasta, gdzie na przykład sesje Rady Powiatu odbywały się online. Myśmy tutaj sobie świetnie radę dali. I wszystko było w rzeczywistości nagrywane, radni się spotykali z zachowaniem wszelkich wymogów takich pandemicznych.
Ja tutaj się wtrącę, panie Adamie. Ja myślę, tak, że rzeczywiście ten brak...
Tematu.
Tak, nie, dobrze, absolutnie nie, tak? Nie, absolutnie dobrze. Nie. Ja tu chciałam...
Odbiegłem od tematu.
Nie, absolutnie. Ja tylko moja refleksja jest taka, że rzeczywiście ten brak kontaktu mógł też tak spowodować i taką niepewność i takie poczucie tak mieszkańców, że są niedoinformowani, że oczywiście nie wiedzą, co się dzieje tutaj w spółdzielni, ale panie przewodniczący, odnieśmy się do tych zagadnień związanych z tymi sprawami sądowymi. Tutaj tak, państwo podnoszą, tak, że ponoszą tu koszty
prawda
tych spraw. To jak pan to widzi?
Jest potwierdzone, faktycznie spółdzielnia miała nieszczęście, trafiła na oszustów. Wykonawcy się zapłaciło, podwykonawca nie otrzymał od wykonawcy wynagrodzenia. Spółdzielnia toczy sprawę, no tak się zdarza czasem. Tak mi się wydaje. Ja nie tłumaczę prezesa, bo tu ta sprawa się ciągnie, zanim ja byłem w Radzie Nadzorczej, także tutaj akurat nie byłem od początku w tej kwestii wtajemniczony, ale no cóż.
No mieszkańcy ponoszą
myślę,
koszty, prawda?
Każdy przeciętny człowiek mógł, wielu osobom zdarzyło się, że no, został narażony na oszusta, prawda?
Tylko tak, mieszkańcy...
Spółdzielnia mieszkaniowa jest potężnym przedsiębiorstwem.
Tak, to wiadomo, ale panie Adamie, bo tu pani Anna też powiedziała, że no właśnie, tak, jest udziałowcem też,
udziałowcem,
że tu
tak
bardziej chodzi o to, że mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jakie oni podnoszą koszty z tytułu tych przegranych do tej pory spraw, no bo ponoszą koszty, prawda? Pan też przecież to wie.
W tej chwili w czynszu te koszty nie są umieszczone. To są koszty, które... Znaczy, tu też trzeba by księgowego zapytać.
Aha. A z tego, co pan wie... Tak. A z tego, co pan wie...
Te koszty nie są wliczane do czynszu na dzień dzisiejszy. To są koszty zabezpieczenia. Z tego, co wiem i z tego, co ja słyszałem, jak księgowy tłumaczył. No, tam panie, które są w studio dzisiaj, też to wszystko słyszały. Teraz tam... No,
dobrze, to proszę poczekać, panie Adamie, bo panie tutaj chcą się do tej kwestii krótko odnieść. Pani Alicja,
wydaje mi się, że mówi pan o funduszu zasobowym, tak? Że
no to pani
tworzy...
się wydaje, no właśnie.
No to w takim razie pytamy,
jest
jeżeli...
Jest pani pewna czy przekonana?
Panie Adamie, ale proszę tutaj tak...
Dobrze, dziękuję.
Tak elegancko.
To proszę mi powiedzieć...
Ja kobiety bardzo szanuję.
Jeżeli nie mam nadzieję, że nie tylko kobiety, ale
jeżeli nie w czynszu, nie ponosimy tych kosztów w czynszu, to w jaki sposób właśnie są spłacane koszty tych przebranych wyroków? W jaki sposób?
Jest zarząd. Pani poczyta statut. Jest zarząd i zarząd odpowiada za gospodarkę finansową.
Tak, to wiemy. Wszystkie to przeczytałyśmy.
Ja tylko jeszcze dodam jedno. Rada nadzorcza została wybrana przez walne zgromadzenie spółdzielców. I ja gwarantuję, że skoro my jako Rada Nadzorcza, mogę chyba tak powiedzieć, pani
Anna Owczarek.
Owczarek, Anna Owczarek również jest w Radzie Nadzorczej, nie podjęła tam funkcji żadnej, no jest członkiem
Rady Nadzorczej. Bo nie czuje się na tyle kompetentna.
Rozumiem, dobrze, szanuję to. Ja też się nie czuję kompetentny, ale czasem trzeba podjąć pałeczkę. I Rada Nadzorcza została wybrana przez spółdzielców. I na pewno gwarantuję, nie zrobi, znaczy wykona wolę spółdzielców.
Trzymamy za słowo.
No dobrze, to idźmy dalej. Wolę spółdzielców, czyli...
No, wszystkich spółdzielców. Jest walne zgromadzenie.
Aha.
Na ostatnim walnym zgromadzeniu nie było pewnych punktów, które teraz, jak się zbierzemy, no z całym szacunkiem, Rada musiała się w ciągu 14 dni ukonstytuować. Więc to są wymogi prawne. Pani Owczarek była na tym ukonstytuowaniu się Rady. Tak to wyglądało. chodziło o to, bo naprawdę to był czas taki też ciężki dla wszystkich. Ja też jestem spółdzielcą i uwierzcie, szanowni państwo i moi sąsiedzi z Maczka, że to nie jest łatwy czas dla mnie, bo to jest trudny czas. I teraz okres urlopowy. Tak trafiło, 7 lipca było ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej. Teraz okres wakacyjny, a nie chcielibyśmy chyba...
Panie przewodniczący, ale zmierzajmy, bo audycja nam się skończy.
Wiem, już szybciutko mówię. Nie chcielibyśmy, żeby w kolejnym zebraniu Rady Nadzorczej wzięło, bo jest wymagane połowy Rady Nadzorczej, żeby 3-4 członków nie było. Bo musi być 5 czy 9 osobach.
Ja będę.
Więc na pewno końcem sierpnia, jak już wszyscy wrócą z urlopów, szanujmy ten czas dla rodziny, dla wszystkich, na pewno będą podejmowane decyzje przez Radę Nadzorczą i pani Anna Owczarek również.
Ale chce pan powiedzieć, że będziecie debatować nad uchwałą w sprawie odwołania z funkcji pana prezesa Andrzeja Mikę?
To Rada Nadzorcza musi podjąć taką decyzję. Na pewno. Jest przewodniczący, jest prezydium, są członkowie Rady Nadzorczej. Na pewno jakieś takie spotkanie nastąpi. Absolutorium pan prezes nie otrzymał. Trzeba to skonsultować teraz też, myślę, z prawnikami. Są radcy prawni spółdzielni. Ale to musi cała Rada Nadzorcza. Ja ze swojej strony nie mówię, co teraz zrobimy. Bo trudno mi, ja nie mogę za wszystkich mówić.
Oczywiście.
Ja wiem, że na pewno, ja ze swojej strony mogę tak powiedzieć. Na pewno będę się starał, żeby było wszystko zgodnie z prawem i spełnić wolę mieszkańców, spółdzielców osiedla mieszkaniowego w Łańcucie.
No myślę, że to jest bardzo ważne zdanie. Myślę, że to jest szalenie ważne zdanie, panie przewodniczący, że pan poczuwa się właśnie do obowiązku, żeby wypełnić wolę tutaj członków spółdzielni.
Tak.
I to panie, bardzo proszę, pani Anna Owczarek.
Tylko, że mamy jeden mały problem. Na pierwszym zebraniu, na którym się spotkaliśmy, były oczywiście 2 punkty związane z ukonstytuowaniem się i nie można było nic poza protokołem faktycznie wtedy ustalić, więc faktycznie spotkało się 8 z 9 członków Rady Nadzorczej. Ustalone zostały role poszczególnych osób w poszczególnych komisjach, organach właśnie Rady Nadzorczej.
Ale panie przewodniczący, teraz pani Anna mówi.
Padła wtedy deklaracja ze strony prezesa, żebyśmy nie zajmowali sobie czasu wymianą telefonów, kontaktów, że kontakty zostaną nam udostępnione. Wie pan, od początku tygodnia do pana wiadomości też wysłałam właśnie te, żeby pan wiedział, co się dzieje. Prośbę o to, żeby nam prezes udostępnił te kontakty, które obiecał miesiąc temu, tak żebyśmy mogli z sobą pracować, współpracować, bo przecież ja nie mam kontaktów do wszystkich osób, niektóre pierwszy raz w życiu widziałam. I jak do tej pory nie dostałam od spółdzielni mieszkaniowej kontaktu do pozostałych członków Rady Nadzorczej, więc zastanawiam się, jak pracowaliście w pandemii, jeśli jest
pani,
taki
pani
problem.
Anno,
a jak teraz mogę pracować? No bo tak naprawdę my mamy do siebie kontakt, prawda?
Czyli między sobą się porozumiecie, tak?
Nie podlegamy prezesowi. Tak. To my sobie sami ze wszystkim poradzimy.
O, pięknie. Dobrze? Poradzicie
tak
sobie państwo.
Wydaje. Tak mi się wydaje
i
też.
I z nawiązaniem kontaktów, i w porozumieniu, i mailowych, i telefonicznych. Tu naprawdę nie musi w tym partycypować prezes.
Panie przewodniczący, pani Anno, pani Alicjo, czy wy, jakie widzicie wyjście z tej sytuacji? Co trzeba zrobić? Co powinno się takiego stać, żeby zapanował spokój w spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie, o ile to w ogóle jest możliwe, pani Anna?
Jedną podstawową sprawą jest temat, który po prostu wynikł na walnym zgromadzeniu. Na walnym zgromadzeniu, które jest organem najwyższym w spółdzielni mieszkaniowej, które jest nad Radą Nadzorczą, nad prezesem. To była przede wszystkim kwestia taka, że absolutorium nie uzyskał ani zarząd, ani nie zostały zaakceptowane sprawozdania finansowe i faktycznie około 150 osób, które brało udział w tym walnym zgromadzeniu, czyli pewnie jakieś 10-15% wszystkich uprawnionych członków, po prostu zagłosowało, zdecydowało o odwołaniu, o rozwiązaniu umowy o pracę z prezesem i myślę, że to jest podstawowy temat.
Pani Alicja?
A wiąże się z tym również też podstawowy problem braku informacji. Dokładnie jest napisane w statucie, że protokół zbiorczy ma być dostępny wszystkim członkom spółdzielni. Tego protokołu zbiorczego nie znamy po prostu. po spotkaniu też, na spotkaniu po walnych zgromadzeniach wszystkich trzech częściach. Nie został on nam udostępniony, zaproponowano nam tylko przeczytanie protokołu zbiorczego i to nie w obecności wszystkich osób, bo właśnie jest okres urlopowy. No do tej pory protokołu tego nie ma i w ogóle braku informacji, transparentności.
Czyli lepsza komunikacja.
Jak najbardziej.
Lepsza informacja. Transparentność. A pan przewodniczący, co pan widzi? Jakie rozwiązanie?
Ja myślę, że tu sobie, tak jak mówiłem, pani Anna też jest w Radzie Nadzorczej i dopilnujemy tego, bo ja też tam sprawdzałem stronę, pewnych rzeczy nie ma, protokołów z rad nadzorczych poprzednich, a szczególnie z ostatniej, starej kadencji, że tak nieładnie powiem.
Tak, tak.
I
tak,
myślę, że tu na pewno, tak jak panie obydwie mówią, ta informacja taka, ta internetowa, gdzie takie sprawozdawczość z działalności zarządu spółdzielni musi być dostępna dla wszystkich, jak już to powiedziałem, udziałowców spółdzielni mieszkaniowej. To jest niedopuszczalne.
Tak.
Musi być rzetelna, pełna, bieżąca informacja.
Tak, jest tu zgoda. To na pewno. Ja tak słyszę jest. Zgodę. Wśród państwa. No, to skończmy teraz już audycję. Bardzo się cieszę. No, będziemy tej sprawie nadal się przyglądać.
Panie koleżanki ze spółdzielni.
Bardzo dziękuję. Spółdzielczynie. Spółdzielczynie. Piękne będzie, słowo. Tak. Pani Anna Owczarek, pani Alicja Socha, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pani Anna Owczarek jest członkinią Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcudzie. Pani Alicja Socha jest przedstawicielką mieszkańców. Bardzo dziękuję. Pan Adam Opałka, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za tę klasę podczas tej rozmowy. Dziękuję uprzejmie. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.